Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch, proszę Państwa, a sam się zdziwiłem. Mnie niełatwo zdziwić, ale pan Góralczyk, pan Bogdan, profesor Bogdan Góralczyk, tym razem mnie zdziwił. To znaczy ja tyle razy mówiłem, że on ma skrzywienie antychińskie, że być może w końcu to do niego dotarło, aczkolwiek mało to prawdopodobne. Ale w każdym razie tym razem zaprezentował na łamach obserwatora finansowego artykuł Ambitne plany Chin w trudnych czasach, który to artykuł nawet da się czytać. Państwo sobie wyobrażacie? Oczywiście mam kilka uwag do tego artykułu i postaram się je wyartykułować, ale naprawdę to się da czytać. Jeśli ktoś nie ma ochoty tego słuchać, to polecam obserwatora finansowego w tej materii. Otóż biorę się do roboty, bo tekst jest długi. Dokąd zmierzają Chiny po krachach giełdowych? Wpadną w pułapkę średniego wzrostu, czy też przekroczą w miarę bezboleśnie także ten trudny próg? Jaka powinna być polityka gospodarcza wobec tych wyzwań? W dorocznym rytuale, nie, nieładnie, jakim jest sesja ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, osiągnięto pewien kompromis w duchu Johna M. Keynesa. No więc to właśnie rytuał, co to, panie, rytuał w duchu Keynesa, w Chinach duch Keynesa. No, myślę, że tutaj oczekiwałbym więcej od pana Góralczyka, bo i ten rytuał tu nie pasuje, i ten duch Keynesa zupełnie nie pasuje, bo to są Chiny, a więc o duchu Keynesa można ewentualnie mówić w miejscach, gdzie ta gospodarka jest biała lub podobna do białej, mechanizmy białe, a nie w chińskich. Dobrze. 5 marca 2016 roku premier Li Keqiang tradycyjnie zaprezentował raport o pracach rządu, także założenia 13. pięciolatki na lata 16-20. Na tak trudne pytania odpowiedzi nie dał. Nie wiem, na jakie trudne pytania. To chyba jest jakiś błąd, ale to bez znaczenia. Czego zresztą nikt się nie spodziewał, bo byłoby to nie za bardzo po chińsku mówić cokolwiek wprost, ja tym bardziej przesądzę. Pozostają więc spekulacje, domysły, interpretacje, tyle że na podstawie przedstawionych przez premiera nowych danych. Można w tym wystąpieniu wskazać dwa motywy bieżące, wiodące ocenę aktualnej sytuacji i plany na rok 2016, a potem plany długofalowe, kolejną pięciolatkę nawet poza nią. No to jest jakby naturalne. No. Gdyby tych elementów nie było, to można by uznać, że pan premier ma jakieś problemy ze sobą. Co to jest jakby oczywiste. Doraźnie Chiny potwierdzają, że wkroczyły w nowy etap nazwany już nową normalnością. Oznacza ona, że zamiast poprzednich, często dwucyfrowych wskaźników wzrostu będzie mniej. Na 16 rok zapowiedziano wzrost PKB rzędu 6,6 do 7. W 15 było 6,9. A ten rzadki brak precyzji wiąże się z tym, że władze i obserwatorzy nie są pewni co do szybkości i głębokości implementacji niektórych rozwiązań, nowych rozwiązań, pośród których na czołowe miejsce wysuwa się tak zwana reforma po stronie podaży i producentów. Tak, to dobrze i właściwie. Analitycy mają z tym wyraźny problem, bowiem w ostatnich 2 latach nastąpiły w Chinach wyraźne zmiany ról. Nie wiem, tutaj jakby odnoszę wrażenie, jakby pan Góralczyk pisał ten artykuł kawałkami w różnych momentach, w różnych miejscach i nie bardzo pamiętał. Nie ma następstwa czasu, następstwa po jednym akapicie występuje drugi, który jakby zupełnie z innej bajki się wziął. A no właśnie, bowiem w ostatnich 2 latach nastąpiła w Chinach wyraźna zmiana ról. Zdecydowanie umocniła się pozycja Xi Jinpinga jako najważniejszego lidera w państwie, także w gospodarce, czego dowodem jego bezpośrednie zaangażowanie w pracę nad kolejną pięciolatką, co była dotychczas i to od 1953 roku, bezpośrednio domeną premiera, podobnie jak przejęcie przez Xi kierownictwa w dwóch najważniejszych gremiach odpowiedzialnych za reformy gospodarcze: Małej Grupie Kierowniczej do spraw Wszechstronnego Pogłębiania Reform oraz Centralnej Grupie Kierowniczej do spraw Finansów i Gospodarki, którymi dotychczas kierował premier. Tym samym pozycja drugiego szeregu w kierownictwie Li Keqianga wyraźnie usłabła. Znaczy szkoda tutaj, że pan nie powiedział, że tak naprawdę te zmiany nastąpiły po owym krachu giełdowym. Ja myślę, że w kierownictwie chińskim po prostu umiejętności radzenia sobie pana premiera Lee, brak umiejętności radzenia sobie pana premiera Lee z tym, co doprowadziło do krachu giełdowego, spowodowało przesunięcie, znaczy wysunięcie właśnie pana prezydenta, bardziej zachowawczej osoby, która będzie nadzorowała między innymi właśnie finanse i gospodarkę. Tymczasem ci dwaj politycy prezentują dość odmienne sposoby rozumienia reformy po stronie podażowej. Premier Lee nieraz dawał do zrozumienia, że jest przeciwny nowym pakietom stymulującym gospodarkę, jakie wprowadzono w PRL odpowiedzi na 2008 rok. Równocześnie chciałby zamykać nierentowne zakłady pracy, szczególnie stalownie czy kopalnie, będące nadal na garnuszku państwa. Państwowe kolosy ciągle zatrudniają około 20% ogółu siły roboczej w państwie. Gdyby do tego doszło, na bruk poszłoby kilka milionów ludzi. Prezydent Xi prezentuje nieco inną wizję. Chce wzmocnienia centrum i silnego państwa. Na gospodarkę państwo patrzy na z pozycji silnego i ciągle koncentrującego władzę w swoich rękach lidera. On z kolei idzie niechętnie na rynkowe eksperymenty, za to mające stanowić dumę, wielkie projekty infrastrukturalne nadal są jego oczkiem w głowie. No i tutaj pan Góralczyk moim zdaniem popisał się jakby taką kulą w płot, bo z jednej strony mówi o panu premierze Lee, który coś tam chce, znaczy prezentowanie sposobów przez pana Góralczyka, sposobów prowadzenia nawy państwowej przez pana premiera i pana prezydenta są jakby nierównoległe, są zupełnie inaczej są umocowane. Proszę zwrócić uwagę na to, że prezentowane przez pana Góralczyka sposoby prowadzenia kraju nie mają styku, nie mają punktów stycznych, więc jakby mówi się o, ten pan mówi o dwóch różnych rzeczach. Nie można porównać, bo mówi o dwóch różnych płaszczyznach. A pod tytuł plany doraźne. Sesja OPZL, OZPL zdaje się wskazywać, znaczy te dwie sesje, o których ja to nazywam dwie sesje, zdaje się wskazywać, że osiągnięto pewien kompromis w duchu Keynesa, no właśnie. W roku 2016 państwo ma prowadzić aktywną politykę fiskalną, czego dowodem jest zwiększenie deficytu budżetowego z 2,4 w 2015 do 3 w bieżącym, 3% PKB. W liczbach wymiernych oznacza to wzrost o około 72 miliardy dolarów. Chodzi o to, żeby należycie poradzić sobie z innymi obok PKB spadającymi wskaźnikami produkcji przemysłowej, inwestycji czy handlu zagranicznego, którego obroty w 2015 roku ocenił premier w raporcie spadły o 8%, licząc w amerykańskich dolarach. Więc zapewne, i tutaj również myślę, że nieładnie, bo ostatnio powinno się podawać w jonach, czy w RMB. To by było znacznie mniej. Ze spraw bieżących na uwagę zasługują jeszcze trzy elementy. Wydatki na zbrojenia, no właśnie, o których w ogóle się nie mówi w Polsce. Wydatki na zbrojenia postanowiono ograniczyć w 2016 roku do poziomu najniższego od 6 lat. Czy państwo kiedykolwiek, gdziekolwiek w polskich mediach o tym słyszeli? A w tym roku mają wzrosnąć o 7,6%, o czym ja mówiłem w kanale, podczas gdy w 2015 przekroczyły 10%. Większe natomiast będą, i tak wyższe od zbrojeniówki zbrojeniowych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne o 5,3%, a w roku ubiegłym było 4,3%. Co zdaje się potwierdzać płynące z zewnątrz oceny, że sytuacja w kraju pozostaje, jeśli nie napięta, to niepewna. Znaczy, te oceny, wie pan, ja zwracam się do pana Góralczyka. Panie szanowny, przecież wie pan dużo, no ma pan dużą wiedzę. A ja panu podrzucam codziennie, znaczy jestem jednym z tych elementów, które mogą panu podrzucać codziennie różne informacje. I pan doskonale wie, skąd się biorą niepewności bezpieczeństwie publicznym w Chinach. Więc nie musi się pan podpierać zewnętrzną sytuacją. Takie trochę sztubackie. Niejako druga strona tej samej monety to założenie podniesienia aż o 16% wydatków na ceny socjalne. To w tym dalsze reformy systemu HUKO, czyli rejestracji obywateli. Dotychczas świadczenia socjalne były ściśle związane z miejscem urodzenia i zamieszkania. Teraz zakłada się ich mobilność, mając na względzie przede wszystkim szacowaną do 270 milionów grupę socjalnych migrantów ze wsi. dotychczas bez, pracujących dotychczas bez sług, a więc bez żadnych zabezpieczeń socjalnych. Na wielkich budowach i w dużych miejskich zakładach pracy. To było zupełnie bezsensowne na tych wielkich budowach, a w malutkich warsztatach to kto pracuje? Tak? A, więc niekoniecznie ani na wielkich, ani na dużych. A fundamenty podobno zdrowe. No właśnie. Gdyby tam można napisać fundamenty zdrowe, albo chyba, fundamenty chyba zdrowe, no to no, nie wymagajmy za dużo od pana Góralczyka. Dalekosiężne plany zawarte w 13 pięcioleciach zakładają więc wzrost dobrobytu obywateli. Już nie tylko silne państwo, jak było dotąd, ma być centrum zainteresowania władz, lecz także wzrost siły nabywczej ludności, czego najlepszym dowodem są dwa najważniejsze cele pięciolatki. W okresie 10-20 podwojone mają być i PKB państwa, i przeciętne dochody obywateli. A w 2021 ma być osiągnięte społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, mówiąc po naszemu, klasa średnia. A to bardzo ambitne, a zarazem kosztowne cele. Profesor Xi Fulin, jeden z najbardziej cenionych chińskich ekonomistów, komentując pierwsze godziny obrad sesji i postawione na nich cele, uznał jednak, że Chiny dysponują trzema potężnymi atutami. Potężnymi i zdrowymi fundamentami dla dalszego, tym razem już zrównoważonego rozwoju, rozwijającymi się szybko usługami oraz dokonującymi się zmianami strukturalnymi w produkcji. A chodzi o przechodzenie na usługi i produkcję w coraz większym zaawansowaniu technologicznym. To przenosi nas do drugiej ważniejszej części referatu premiera, czyli założeń na okres do roku 2000, pięciolatka. Poza ten horyzont zbytnich zaskoczeń nie ma, bowiem zarys 13 pięciolatki zaproponowano już w listopadzie 15 roku na posiedzeniu plenarnym KCKPH. Zgodnie z chińskim zwyczajem i rytuałem, a parlament jedynie potwierdza kierunki wskazane poprzednio przez partię. Tyle tylko, że teraz dochodzą szczegóły, a z nich, jak wiemy, tkwi diabeł. Ambitne i dalekosiężne cele. Wbrew ostatnim trudnościom na giełdach i poza nimi, Chiny nadal stawiają przed sobą ambitne cele. Kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Trzymanie się jak pijany płot tutaj giełdy to nie jest mądry pomysł. No, może to jest ten ukłon w stronę wydawcy, żeby mu puścił tekst. Po pierwsze, państwo środka konsekwentnie stawia na rozwój innowacji. Teraz mówi się już wprost, że w najbliższej pięciolatce chciałby zmienić metkę montowane w Chinach na zaprojektowane Chinach. Temu służy głoszony już wcześniej ambitny program Made in China 25. Częściowo lub wyraźnie inspirowany doświadczeniami niemieckimi, na mocy którego w centrum zainteresowania władz znajduje się postęp techniczny i technologiczny. Mają być promowane talenty, innowacyjność i kreatywność. Jednym z celów potwierdzających ten kierunek ma być ogłoszony właśnie teraz lądowanie chińskiej sondy na Marsie w 2021 roku. Związane z pierwszym celem, ale jednak nieco poza nim, jest drugie nadrzędne zadanie, koncentracja na ekologii. Przyjęta niedawno ustawa zdecydowanie ma być wprowadzona w życie i alternatywnych źródłach energii, w których i tak, na przykład w energetyce solarnej czy wiatrowej, Chiny są już światowym liderem. Z tym wiążą się dwa wyraźnie promowane rozwiązania, poszukiwanie rozwiązań poza granicami kraju, najchętniej w formie fuzji i przejęć znanych marek zagranicznych, co otwarcie potwierdza premier, a także ponowne zwiększenie ściągania obcych kapitałów, głównie na rzecz modernizacji i innowacji. I to jest bardzo istotne, to jest coś, o czym mówię zawsze. W 2015 roku napłynęło 128 miliardów dolarów wizów, a wyszło z nich 130 miliardów. Pomijam niektóre zdania, bo bez znaczenia. Trzecia kwestia, literówka, bodaj najbardziej newralgiczna, tak z punktu widzenia rozwiązań doraźnie, jak i długofalowych, to sposoby zapewnienia zrównoważonego wzrostu. Są tu wyraźne społeczne opory i mentalne bariery, czego dowodem jest fakt, że prywatna konsumpcja w 2010 roku wynosiła 36%, a w 2014 tylko 38%. Wbrew założeniom i ogromnym staraniom, nie mam czasu, żeby tego komentować, bzdura. Jak się rozszerza rynek, to i nie muszą tak szybko elementy poszczególne wzrosnąć. wbrew założeniom i ogromnym staraniom władz rynek konsumenta podstawowy cel strategiczny w nowym modelu rozwoju opartym na konsumpcji nie rozwija się tak szybko jak zakładano, a cały eksperyment idzie jak po grudzie. No bo nie ma modelu rozwojowego opartego na konsumpcji, proszę pana. A renesans czy krach? Premier Li Keqiang starał się nie wkraczać w swoim wystąpieniu w największe, wręcz geostrategiczne w swoim wymiarze i potencjalne projekty, jak chociażby dwa nowe jedwabne szlaki, czy wspierający je bank AIB, bo to pozostaje domeną ich promotora Xi. Zaznaczył jednak, że w realizacji tych ambitnych planów będą konsekwentnie włączani mieszkańcy enklaw specjalnych Hongkongu i Macau. Zapowiedział fuzję giełd w Hongkongu i sąsiednim Shenzhen, a następnie także Chińczycy zamorscy. Rolę Tajwanu, gdzie od maja przejmą nowe władze, niezbyt tym razem chętne planom mandarynów w Pekinie, dyplomatycznie przemilczą. Nie przemilczą natomiast innego flagowego projektu prezydenta Xi, czyli idei doprowadzenia do wielkiego renesansu chińskiej nacji. Pod tym względem mantra obecnej piątej kadencji przywódców pod znaku KPH jest niezmienna. Chiny mają być silne i nowoczesne, a krachy na giełdach czy spowolnienie spadku lub spadek eksportu nie są wcale powodem do trwogi, jak przestrzega Zachód, lecz zachętą do dalszej wytężonej pracy. Tym samym optyka tego, co się aktualnie w chińskiej gospodarce i tamtejszym społeczeństwie dzieje, jak po wielokroć historii, znowu jest diametralnie inna w Zachodzie i w Chinach. Dotychczas wychodziła na to, co postanowili władcy Chin. Czy tak będzie również i teraz? Tak, proszę pana, na pewno będzie tak również i teraz, bo to w Chinach to Chińczycy decydują o sobie, a nie jak w Polsce kodziarze i kodziarze, którzy chodzą na pasku międzynarodowej finansjery. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.